A teraz naszym gościem Marek Budzisz, ekspert do spraw polityki zagranicznej, dyplomacji, również think tank Strategy and Future i portal w polityce między innymi. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Byliśmy na samym, na początku poranka, byliśmy na liniach frontu dookoła Bachmutu, tam trudna sytuacja, ale wojna nie tylko na liniach frontu się rozgrywa, także na tych liniach wyznaczonych przez dyplomatów i wydaje się, że jest pewien ruch. Mamy stanowisko Francji, Niemiec, ba, mam nawet wypowiedź Joe Bidena, że jest jakaś gotowość mocarstw zachodnich do tego, żeby usiąść z Władimirem Putinem do stołu.
Rzeczywiście takie głosy się pojawiają, ale one są dość zrozumiałe, dlatego że każda wojna musi zakończyć się rozmowami pokojowymi i w związku z tym nie ma niczego złego w tym, że mówi się o perspektywie politycznej. To, co jest ważne, to jest moment, kiedy do takich rozmów się siada, bo to od tego momentu zależy, kto z jakimi kartami będzie negocjował. Tu chodzi o to, żeby, i tak odczytuję stanowisko administracji amerykańskiej, żeby Ukraina usiadła z mocnymi kartami do stołu negocjacyjnego, a nie już teraz, kiedy te argumenty ukraińskie są relatywnie słabe, bo Putin oczekuje zamrożenia konfliktu i utrzymania tych zdobyczy terytorialnych, o czym dość otwarcie mówi.
Panie redaktorze, a czego chcą Stany, czego chce administracja Joe Bidena w tej wojnie? Zwycięstwa pełnego Ukrainy, częściowego? Możemy odtworzyć, jaki jest cel Waszyngtonu?
No to jest właśnie pewien element, czy pewne pole do spekulacji, dlatego że takiego jasnego stanowiska nie ma. Z pewnością mówi się o wycofaniu wojsk rosyjskich na linię 24 lutego. To jest coś, co jest często powtarzane. Natomiast kwestia przyszłości Donbasu, a szczególnie przyszłości Krymu, no to już jest zostawione w takiej, powiedziałbym, szarej sferze. Trochę właśnie na użytek tego, co będzie działo się w najbliższym czasie, bo wydaje mi się, że to stanowisko będzie ewoluowało, czy może ewoluować pod wpływem sytuacji na froncie. To znaczy, jeżeli Ukraina w najbliższych tygodniach będzie w stanie dokonać jakby kolejnego przełamania rosyjskich pozycji, tu jest jeszcze pytanie o skalę tego zjawiska, to wtedy najprawdopodobniej to stanowisko amerykańskie ulegnie nieco przesunięciu na korzyść Ukrainy. Natomiast jeżeli, na co najprawdopodobniej liczą Rosjanie, te kontruderzenia ukraińskie nie odniosą efektu, czyli zatrzymają się o tą tak zwaną linię Surowikina, no to wtedy prawdopodobnie ta kwestia Donbasu i Krymu no zostanie w takim formule niedopowiedzenia, czyli nie będzie pewnym obszarem czy pewnym polem negocjacyjnym. Przed szczytem G20 pojawiły się takie informacje z kręgów doradców Zełenskiego, że formułowano wówczas propozycje pokojowe i one mówiły o tym, że perspektywa jakby rozstrzygnięcia statusu Krymu miałaby zostać w świetle tych propozycji zamrożona na kilka lat. Tam padała data 7 lat. Ale to jest wszystko płynne, dlatego że dzisiaj nawet nie ma przekonania, że Rosja w ogóle chce usiąść do negocjacji, dlatego że Putin to odrzuca, mówi o długiej wojnie, bo też Rosja myśli w podobnych kategoriach. Znaczy Rosja myśli w kategoriach ofensywy wiosennej i podyktowania warunków pokojowych według własnego planu. W związku z tym do rozmów jest dość daleko, a do mówienia o szczegółach jeszcze dalej.
Panie redaktorze, a kwestia związana z wytrzymałością Zachodu, może to ta kalkulacja Władimira Putina nie jest całkowicie irracjonalna. Może na Zachodzie skończy się i wola, i pieniądze, ale też sam sprzęt wojenny może się skończy. Mówi się, że są kłopoty z amunicją, chociażby z jej produkcją. To może ta długa wojna i to wyciągnięcie działań zbrojnych w czasie jest logicznym zachowaniem Putina.
Do pewnego stopnia tak jest. Putin liczy właśnie na pęknięcia w bloku państw zachodnich. Liczy też na takie zmęczenie wojną, tylko tu mamy do czynienia przynajmniej z dwoma zjawiskami. No po pierwsze, już są uruchamiane pewne zdolności przemysłowe w tych państwach, które wspierają Ukrainę, po to właśnie, żeby produkować na potrzeby wojny. Mówi się o trzykrotnym zwiększeniu produkcji amunicji w Stanach Zjednoczonych. Taką produkcję wznawiają Czechy. Wczoraj również podobne deklaracje złożyła Słowacja. A w związku z tym to oznacza, że ta pomoc będzie na Ukrainę napływała. Pamiętajmy, że Rosjanie też mają z tym problemy. W związku z tym pewnie ta intensywność walk już nie będzie tak duża jak w miesiącach letnich, kiedy Rosjanie byli w stanie nawet 60 tysięcy pocisków dziennie wystrzelić. Natomiast druga grupa państw, ta, która i tak niewiele dostarcza, mam tu przede wszystkim na myśli Francję i Niemcy, no oni mają też tego rodzaju wymówkę, że ich zdolności produkcyjne i cały system plasowania zamówień no nie pozwala na pomaganie w dużej skali. Ale moim zdaniem wszystko zależy od postawy Stanów Zjednoczonych i państw blisko wspierających Ukrainę. Tu paradoksalnie zachowanie Niemiec i Francji nie ma aż takiego znaczenia. Oni i tak niewiele pomagają, w związku z tym fakt, że będą kontynuowali tę linię, nie wpłynie na determinację strony ukraińskiej.
No właśnie, bo to jest, są te dwie stolice, do których najczęściej możemy usłyszeć o potrzebie rozmów, to raz, ale rozmów specyficznych, bo bardzo mocno uwzględniających i poczucie godności, ale też i potrzeby strony rosyjskiej, potrzeby Władimira Putina. Jaką w zasadzie wagę wśród państw zachodnich, wśród tej mocy dyplomatycznej i gospodarczej, i militarnej ma tandem Paryż-Berlin?
To jest kwestia istotna, dlatego że my często mówimy o sytuacji na froncie i o tym, co, jak walki mogą się potoczyć i jakie rozstrzygnięcie przynieść. Natomiast zapominamy, co jest równie istotne, a może nawet bardziej istotne, jak może być zaprogramowany ład pokojowy już po zakończeniu wojny, bo kształt tego ładu pokojowego, w tym i gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, od nich w gruncie rzeczy zależy koniec wojny. Jeżeli Ukraina nie uzna, że gwarancje są wystarczającą asekuracją jej przyszłości, to moim zdaniem nie przestanie toczyć walk z Rosjanami, nawet jeśli one będą mniej intensywne. I to, co my dzisiaj obserwujemy, no to obserwujemy pewnego rodzaju grę dyplomatyczną. O, tutaj jeszcze nie ma rozstrzygnięć. Strony przedstawiają swoje stanowiska. Władze Ukrainy przedstawiły swój pewien projekt ładu pokojowego w tym dokumencie opracowanym przez Jermaka i Rasmussena. Mocarstwa czy duże państwa Europy Zachodniej, takie jak Francja i Niemcy, również o tym mówią. Amerykanie jeszcze się nie wypowiedzieli, proszę zwrócić uwagę. Oni też nie odpowiedzieli na te apele Zełenskiego na temat przyspieszenia członkostwa w NATO. Ostatnie spotkanie ministrów państw natowskich też nie przyniosło w tym zakresie rozstrzygnięcia. To jest jeszcze przed nami. Tutaj jeszcze musi być stanowisko państw Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawów, bo ono jest znacznie bardziej proukraińskie.
A stanowisko pewnie Berlina i Paryża, bo też pojawiły się takie analizy, tym razem prasy z zachodniej, która mówi, że cały czas, czy to Berlin, czy Paryż, przepraszam, że tak wymieniam wprost, bo to nie padło w tekście, no ale że są kraje, no, chyba właśnie o te chodzi, które nigdy się nie zgodzą na uczestnictwo, na członkostwo Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim.
To jest właśnie problem, dlatego mówimy o regionalnym systemie bezpieczeństwa, ponieważ ta perspektywa członkostwa Ukrainy w NATO jest perspektywą bardzo odległą. A w związku z tym trzeba myśleć o jakimś systemie przejściowym, który by się wpisywał jednak w to dążenie Ukrainy do NATO, bo ten system przejściowy, nawet jeśli będzie trwał przez dziesięciolecia, bo o tym też trzeba myśleć, on nie może wykluczać drogi do NATO. No i na tym właśnie polega cała trudność tej sytuacji, że NATO podejmuje decyzję jednomyślnie, a jest w sojuszu duża grupa państw, bo to nie tylko jest Niemcy i Francja, wydaje mi się, że na przykład Holandia ma dość podobne stanowisko, czy Węgry, które nawet nie chcą rozmawiać o perspektywie członkostwa, bo to nie jest kwestia zakreślenia jakiegoś scenariusza, nawet rozpisanego na lata, tylko to jest kwestia, że niektórzy członkowie NATO nie dopuszczają nawet myśli, iż Ukraina mogłaby być pełnoprawnym członkiem, nie pytając nawet o perspektywę czasową. To powoduje, że sytuacja z tego punktu widzenia jest trudna i moim zdaniem trzeba będzie myśleć o jakimś systemie przejściowym. Ta przejściowość to jest kwestia do dyskusji, ale to będzie system jednak na lata, a nie na miesiące.
System przejściowy, gdzie będzie, jak rozumiem, jakiś model regionalnego bezpieczeństwa, jaką rolę w tym modelu ma odegrać Rzeczpospolita?
No ja nie widzę innej możliwości, jeśli to ma być system dający gwarancję bezpieczeństwa, nie widzę innej możliwości niż po prostu porozumienie o charakterze wojskowym. Myślę o sojuszach wojskowych. Tego zresztą też oczekuje strona ukraińska, mówiąc i pisząc o tym, że państwa wspierające Ukrainę, takie jak Polska, ale nie tylko, bo również Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, być może Turcja, powinny zawrzeć z Ukrainą sojusze wojskowe. Trochę na wzór tych gwarancji, które uzyskała Szwecja i Finlandia, choćby od Wielkiej Brytanii w tym roku, w tym okresie przejściowym, zanim weszli do NATO. Tego oczekuje strona ukraińska. No i to jest pytanie, czy na taki krok Rzeczpospolita się zdobędzie, bo to powoduje też oczywiste konsekwencje. No ale tu musimy wiedzieć, co jest ceną tego. Mianowicie albo będziemy mieli system bezpieczeństwa regionalnego, w którym Polska jest jakby jednym z kluczowych państw, albo nie będziemy mieli takiego systemu ze wszystkimi konsekwencjami. Innej drogi nie ma. Znaczy brak systemu bezpieczeństwa regionalnego to jest niestety perspektywa kolejnej wojny Rosji z Ukrainą za lat kilka. System bezpieczeństwa regionalnego z udziałem Polski, bardzo ryzykowny, mam tego świadomość, to jest być może wzmocnienie polityki odstraszania przez połączenie potencjałów wojskowych państw, które będą zaangażowane w tym systemie i ta polityka odstraszania być może wpłynie na rachunek strategiczny Rosji i tej wojny w związku z tym nie będzie. Ja w związku z tym uważam, że mamy dzisiaj sytuację polityczną, która będzie wpływała na perspektywę przyszłej wojny. Od naszych decyzji ta perspektywa moim zdaniem w poważnym stopniu zależy.
Powiedział Marek Budzisz. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A na zegarach wybiła godzina 8. Czas skończyć tą rozmowę, żeby przejść do serwisu informacyjnego. My wracamy zaraz po nim, więc do usłyszenia.